Alicja dobiła do nas po kwadransie. Wacław Budzki, rzekła sucho. I Julia się zgadza. Oderwałyśmy się od wspominania na pociechę upojnego przeżycia kuzynki Grety. Powinna być Klara, zganiła Marzena. Może i powinna, ale nie jest. Zbyszek na szczęście odebrał Hani słuchawkę, bo inaczej rozmawiałabym do rana. Podobno Hania ich uprzedziła, że u mnie jest trochę ciasno. On bryluje, ona milczy. Dało się zauważyć. I poprzestaje na tym, że kocha go nad życie cały ogień na Olesia, czy jak to tam się mówi. Ale przecież pracuje. Owszem, Zbyszek mówi, że bardzo dobrze i skutecznie. I to ona ma łeb, a on wręcz przeciwnie. Posuń się, też usiądę. Obie z Marzeną skrzywiłyśmy się tak zgodnie, jak rzadko kiedy. Co do wręcz przeciwnie, nie będziemy sprawdzać, rzekła Marzena stanowczo. Przez ścianę cały czas dobiegał niewyraźny, ciurkający szmer. Alicja nadstawiła ucha. Jest w łazience? Prawie od początku. Wnioskując z wody, sama się nie odkręciła. Myślicie, że musimy tu siedzieć? Ciasno trochę i napiłabym się kawy. A cholera nas wie. Nie mogłaś zrobić sobie kawy po drodze? Bałam się, że go spotkam. Zaraz. Hania mówi, że oni dopiero niedawno tak porośli w pierze, że kupili sobie samochód używany. Coś tam było na przydział, ale nie zrozumiałam co, bo jakaś kraksa jej się wplątała. To co to ma do rzeczy? Nie wiem. Ożywiłam się. Rany, rzeczywiście, przecież mają samochód. Może pojadą coś oglądać i na całe dni będą z głowy. Powinni chyba. A już chciałam się zmartwić, jak wy to wytrzymacie, rzekła z ulgą Marzena. Mnie nie będzie, jutro mam najpierw takie ćwiczonka, a potem koncert. Jutro przyjeżdża Elżbieta z Olafem, przypomniała Alicja też z ulgą. Popatrzcie, a w pierwszej chwili byłam na nich zła, ale tylko przez moment. I niepotrzebnie, zganiłam ją. Nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło. A propos dobre, ja chcę kawy. Nie było jeszcze dotychczas takich gości, którzy by mi kawę z ust wyrwali. I nie będzie, dość tego. No to idziemy, wola boska. Z całym zaopatrzeniem, dwie kawy i herbata, na wszelki wypadek od razu usiadłyśmy przy salonowym stole, bo wychodkowa część łazienki miała otwór wentylacyjny, który wprawdzie bez zarzutu spełnił swoje zadanie w dziedzinie woni, ale dźwięki z niego i odwrotnie mogły dobiegać. Głupią podejrzliwością zaraziłam dziewczyny, strzeżonego i tak dalej. Marzenę dręczyło. Mam wrażenie, że z tym złym i dobrym jakoś dziwnie ci wyszło, powiedziała niepewnie w trakcie przenosin. Czy ja się mylę? Nie mylisz się, zapewniła ją Alicja. Nie zwracaj uwagi. Nie zwracam, bo zastanawia mnie to obcałowywanie. Na was też się rzucił, czy tylko na mnie i na Gretę? Na wszystkie. Jedno rzucenie źle mu wyszło, przypomniałam z satysfakcją. Marzenę to złe wyjście zainteresowało, opisałam jej zatem moje wdarcie się na scenę z torbami o twardej zawartości. Gorąco pochwaliła piwny instynkt, wyrażając tylko wątpliwości w kwestii mleka, bo czy kartony wystarczają do walenia w goleń? W moim umyśle kompletnie zapomniana puszka wskoczyła nagle na swoje miejsce. O cholera, nie oddałam mu byczków. Jakich byczków? W pomidorach. Zaszkodziło ci jego gadanie, zaniepokoiła się Alicja. Trzeba było nie słuchać. Nie, do licha, zgubił na twojej ścieżce puszkę byczków w pomidorach i przyniosłam ją w mleku. Oszalałaś. Na długą chwilę byczki w pomidorach wypełniły nam świat. Wyjaśniłam sprawę, Alicja zaniepokoiła się bardziej. I gdzie ona jest, ta idiotyczna puszka? Nie chcę mieć w domu byczków w pomidorach, niech on ją sobie zabierze. Zgadzałam się z nią całkowicie. Postanowiłam odnaleźć produkt i postawić na stole albo na innym widocznym miejscu, żeby od pierwszego spojrzenia puszka rzucała się w oczy. Inaczej było pewne, że znajdzie ją Alicja i wtedy już produkt zginie na zawsze. Co ja z nią mogłam zrobić? Była w torbie z mlekiem, mleko wyjęłam. Obecnie jest w lodówce. A torba z puszką gdzie? Skąd to się może brać? Zastanawiała się Marzena. Skąd on w ogóle pochodzi? Przecież obcałowywanie to radziecki obyczaj, a w dodatku jeszcze byczki. On ze Związku Radzieckiego? Nic o tym nie wiemy. Mnie Hania i Zbyszek nie mówili. Alicji chyba też nie. Ale byli tam, przypomniała Alicja ponuro. Może się człowiek zaraża albo co? No właśnie od początku chcę cię zapytać. Parę lat się znamy i dużo ludzi tu widywałam. Nigdy nikogo tak źle nie traktowałaś. Pierwszy raz słyszę, żebyś mówiła pan, a nie ty. To co to ma znaczyć? Nie chcesz, nie mów, ale spać nie będę mogła. I to wino na powitalny obiad. Nic nie rozumiem, Alicja. Jakaś tajemnica tu lata. Może powiesz? Alicja milczała przez chwilę, a Marzena wpatrywała się w nią z przejęciem, prawie zaniepokojona. Alicja zdecydowała się udzielić odpowiedzi. Inna grupa krwi, wyjaśniła głosem, od którego skóra cierpła. Samo wyszło. No to jesteśmy w domu. Byłam ciekawa, czy Marzena zrozumie określenie, które latało między nami od wieków i które właściwie zawierało w sobie wszystko. Zrozumiałam doskonale, ale jakieś następne uparcie ją gryzło. Bo wiecie, takie coś, aż mi głupio. Z natury Marzena się nie jąkała. Poza tym wcale nie była wścibska, złośliwość rzadko się do niej zbliżała. Ogólnie górę brała życzliwość dla ludzi i świata. Teraz na pierwszy plan wyłaziło zakłopotanie i poczułam się zaciekawiona szaleńczo. Na wszelki wypadek rzuciłam okiem na drzwi do pokoju telewizyjnego. Obie warstwy były porządnie zasunięte. Wierzchnie szklane i spodnie drewniane, patrząc od naszej strony. Od tej drugiej rzecz jasna warstwy układały się odwrotnie. Z łazienki też nie dałoby się podsłuchiwać za daleko i zbyt dużo zakrętów jak na potrzeby dźwięków. Dzikie wrzaski tak, ale normalny głos nie. Mów, póki jest okazja, zachęciłam z zapałem. Ja nie wiem, może to ze szczęścia, że w ogóle dojechali, ale podejrzewam, że był chyba okropnie głodny. Bo co? Bo tak jakoś strasznie zachłannie oblizywał łyżkę. Łyżkę? Zainteresowała się Alicja. Po czym? Przecież zupy nie było. Po krewetkach. Pierwsze słyszę. Oblizywania nie słychać, zwróciła mi uwagę. Najwyżej widać. Zależy jakie. Tylko nie kłóćmy się teraz na tematy techniczne. My się nie kłócimy, my dyskutujemy. Czasami obie jesteście naprawdę okropne, westchnęła Marzena. Na szczęście rzadko. Ale on oblizywał, w dodatku tak jakoś łakomie, jakby tu powiedzieć, o, z lubością. Alicja wzruszyła ramionami. Może krewetki lubi wyjątkowo, ja w każdym razie nie zauważyłam. Ja również nie zauważyłam. Nie patrzyłam na pana Wacława, znacznie bardziej intrygowała mnie Julia. Było w niej coś, czego nie mogłam sprecyzować, a co ukradkiem powiewało wielkimi namiętnościami. Przepełniało ją. Nic wyraźnego, a jednak wyczuwalne. Trudno było zdecydować, czy jest to ślepa i bezgraniczna miłość do faceta, czy równie potężna nienawiść do samej siebie za niesprawność fizyczną. Jedno i drugie zgadzałoby się z poglądami Hani. Milczała przy tym uporczywie, a wyraz twarzy pozornie żywy i pełen zainteresowania de facto był nieodgadniony i niezmienny. Żyła jakby wyłącznie w środku, nic na zewnątrz. Niczego nie wypuścić, niczego nie okazać. Może głupio jej było. Rzadko spoglądała na swojego Romea, zatem i mnie umknęło oblizywanie łyżek. Poza tym sama nie wiem, ciągnęła Marzena. Jest w nich coś, co nie pasuje, krępuje, słowa na ustach zamierają. Dawno się z czymś takim nie spotkałam. Myślicie, że on pójdzie spać prosto z łazienki, czy jeszcze wstąpi tutaj wziąć udział w rozmowie? Albo może powiedzieć dobranoc, tak więcej czule i tkliwie? Obie z Alicją otrząsnęłyśmy się równocześnie. Alicja dodatkowo jęknęła. Wypluj te słowa natychmiast i nie strasz mnie. Mam okropne obawy, że to może być coś jeszcze gorszego niż ten jej ciumciasty brzuszek na rozpękniętym zboczu. Brzuszek nie był mój, zaprotestowałam z oburzeniem. Mnie samo zbocze wystarczy. Nie wszystko ja... Co do brzuszka mój też nie, ale zbocze twoje. A czy ja się niedostatecznie pokajałam? Nie, coś ci przeszkodziło, chyba telefon, ale na resztę mogę poczekać. Nie rozumiem, o czym mówicie, ale już mi wszystko jedno, powiedziała Marzena. Do ostatniego pociągu mam jeszcze 50 minut. Nie wyjdę stąd, dopóki nie zobaczę, co będzie. Jeśli mnie wyrzucisz, będę podglądała przez okno. Przez drzwi, skorygowała Alicja, okna pozasłaniane kwiatkami. Już i ty oszalałaś, jak dla mnie możesz tu siedzieć do rana. Żeby tak prawdę powiedzieć, masz rację, coś mnie odrzuciło i dalej odrzuca. Sama się nad tym zastanawiam. Znów mi nagle zamajaczył pan Golin, raczej obrzydliwy, może nim wionęło. A ty przecież niczego się nie brzydzisz, wyrwało mi się z lekkim zdziwieniem. Spojrzały na mnie tak, że nie było siły. Musiałam dokładnie opisać pan Golina i wszystkie związane z nim skojarzenia, bo nie popuściły. Podejrzewały jakieś robaki. O nie, nic z tych rzeczy. Moje wizje były bardziej skomplikowane. Alicja zmartwiła się, że lektur o zwierzątkach ma za mało. Głównie interesowały ją rośliny oraz rozmaite roślinne pasożyty. Też niezłe, ale całkiem co innego i znacznie mniejsze. Postanowiła poszukać jutro, bo dzisiaj jej się nie chciało, a kora z jabłoni leży na razie. Zaraz, gdzie jest ta kora z jabłoni? Ostatnio widziałam ją obok wiaderka z kompostem, wyjaśniłam uprzejmie, ładnie okrytą serwetką. Alicja po krótkim namyśle zaaprobowała miejsce pobytu kory. Niech sobie leży i czeka. Stwierdziła, że dziwnie szybko ta kawa wychodzi i poszła do kuchni dorobić więcej. Marzenne stworzenie zaciekawiło i chętnie przyjęła propozycję piwa. Mój natchniony zakup okazał się przydatny. A nie orientujesz się przypadkiem, jak ten pangolin odnosi się do żony? Spytała w zadumie. No, do swojej samicy. Nie wiem, na obrazku nie było. Na jednym znaczku znajdowały się nawet dwa. Jeden większy, drugi mniejszy, ale nad ich wzajemnym stosunkiem uczuciowym nie miałam szans się zastanowić, także płci nie umiałam odgadnąć. Szkoda, ja bym chciała wiedzieć. Z pewnością nie przyszła tu w celu zdobywania wiedzy o faunie żywej i martwej, zatem w tym pangolinie musiało coś być. Alicja przyrządziła sobie kawę własnym sposobem i wróciła po 2 minutach. Oczywiście filiżanka w mikropiecu, przyzwyczajona do przyzwoicie parzonej herbaty, gorszyłam się tą metodą w najwyższym stopniu, ale ona moje zgorszenie miała w nosie. Kazała nam się natychmiast odczepić od małżonki pangolina, wtłaczając mi z powrotem do ust kolejne pytanie, które już prawie wybiegało. Dzisiejsze mycie masz z głowy, powiadomiła mnie. Woda cały czas leci, zapomniał ją zakręcić czy nie? Kocioł ma swoją pojemność i więcej nagrzać nie zdąży. Cholera, rzeczywiście wodolej. Może należało zwrócić mu uwagę, że tu jest więcej osób niż jedna. Kto? Ty czy ja? No chyba ty, to twój dom, mam wrażenie. Alicja postawiła filiżankę na stole i usiadła. Też mam takie wrażenie, ale ja się myję rano, więc nie przyszło mi do głowy. Bardzo cię przepraszam. Puknij się. Poza tym nikt jeszcze tyle czasu nie lał. Pewnie, przeświadczyła gorliwie Marzena, przez 3 pociągi. Nie wymawiając przez 3,5, myślicie, że on robi pranie, bo połamanej Julii trudniej? Jeśli tak, może spróbowałabym naruszyć poglądy. Lepiej nie, poradziła Marzena. Pralka u ciebie stoi jak byk, a 2 sztuki oddolnej garderoby pieszą się w 5 minut. No to nie wiem, co on tam robi. Wanna jest siedząca i wściekle niewygodna. Zasnął jak fakir na gwoździach i obudzi się rano, podsunęłam. Albo zostawił wodę dla niepoznaki, a naprawdę wyszedł przez atelier, lata dookoła domu i szuka swojej puszki, bo doliczył się braków. W ciemnościach? Co za różnica, i tak przecież nie znajdzie. Ale do wychodka, zawiadamiam cię, pójdę w domu. Nie będę szukać ustronnego miejsca w ogrodzie. Najwyżej zaczepię haczyk. Uprzedzam cię, że on trochę słabo siedzi. Co do ustronnego miejsca, wybór masz duży, ale ja też pójdę w domu. Zaraz, Marzena, skąd ci się wzięła pangolinowa? On, ten cały Romeo Wacław, tak, prawdę mówiąc, do zwierzątka nie bardzo podobny. Ale ja swoje umysłowe wybryki wyjaśniłam. A twoja żona? To nie moja żona, zastrzegła się na wszelki wypadek Marzena. Ja mam normalnego męża. A ten Wacław Romeo chyba wydał mi się dziwny. Julia siedzi, widać, że ciągnie resztkami. Słowem się nie odzywa, powinien się nią trochę zająć. Tymczasem nic, tokuje w zapamiętaniu i klei się do Grety. Przy okazji mogę wam wyjawić, że w dywagacjach muzycznych wypuścił z siebie parę nieziemskich bredni. Jak on znawca, to ja królowa Małgorzata. Nie twierdził, że jest znawcą, przypomniała cierpko Alicja. Tylko, że kocha. Poparłam Marzenę. Tak, a musiał zabawiać nas, bo uważał, że to grzeczniej niż latać koło żony. Możemy się już od niego odczepić. Mam dosyć tego tematu. Marzena któryś kolejny raz spojrzała na zegarek. Możemy. Ja w każdym razie muszę. Powiecie mi jutro, o której z tej łazienki wyszedł, okej? Ostatni pociąg. Szkoda, że mam jutro próbę tak wcześnie. Bądź spokojna, że nastąpi to niedługo, pocieszyła ją Alicja. Zapewniam cię, że woda już tam leci kompletnie zimna. Marzena odjechała, a przepowiednia Alicji spełniła się dokładnie. Tyle było naszego, że pan Wacław zrezygnował z manier i udał się do pokoju telewizyjnego, nie wstępując na salony. Zawsze ulga. Czymkolwiek Alicja mogła być, z całą pewnością nie była świnią. Nie była nawet kawalątkiem świni, najmniejszą szczecinką. Świnią za to, zbuntowaną, potężną i wypasioną, okazałam się ja. W dodatku dobrowolnie i całkiem świadomie. Mianowicie specjalnie wstałam wcześniej i umyłam się pierwszą porządną gorącą wodą, zużywając jej tyle, ile mi było potrzebne. Alicja na tym nie bardzo ucierpiała, bo zawsze myła się ledwo ciepłą, prawie letnią, twierdząc, że cieplejsza ją parzy. A co do gości, nawet byłam ciekawa, kto tam komu da pierwszeństwo. Pan Wacław okazał się dżentelmenem, puścił Julię przodem. Gotowy posiłek stał na stole. Alicja przyjrzała mu się z powątpiewaniem. Zdaje się, że na śniadanie muszę ich specjalnie zaprosić, bo sami z siebie taktownie nie przyjdą. Mruknęła do mnie półgębkiem, odwracając się do kuchennego okna i kwiatków na wąziutkim parapecie. W palcach kręciła dwa oderwane, suche listki. Rób jak uważasz. Myślałam, że z wszelkimi gośćmi masz nieograniczone doświadczenie. Cały świat już przecież tu bywał od sierotki po Rumcajsa. Wolałabym Rumcajsa, ci są jacyś dziwni. Ogrodzeni czymś nie do przebicia, w każdym razie takich odbieram. A kłóciłaś się wczoraj ze mną, że obie z Marzeną przesadzamy. Bo może ich nietrafnie odbieram. Jedziesz do sklepu? W tej chwili? Nie, po śniadaniu. Mogę jechać gdzie chcesz, do sklepu, do Tivoli. Przy Tivoli Alicji wokół błysnęło. Tylko nie na wyścigi, bo dzisiaj nie ma. Ale ogólnie wolę niezbyt daleko. Za skarby świata nie przepuszczę powitania pana Wacława z Elżbietą. A Tivoli razem z gośćmi od razu wybij sobie z głowy. Nie zniosę słowotoku Romea i kotłowania się z połamaną Julią. Alicja westchnęła, wrzuciła listki do wiaderka z kompostem. Zajrzała do żółtej serwetki śniadaniowej. Po krótkim wahaniu zabrała kawałek kory, obtrząsnęła i zaniosła do swojego pokoju. Wróciwszy, zrobiła sobie małą kawę, usiadła przy stole i zapaliła papierosa. Głodna jestem. Mogłabyś im pokazać wszystko palcem i potem się zgubić. I kto później wróci piechotą, oni czy ja? Pociąg jeździ. Owszem, jeździ. I wysiada się z niego dokładnie naprzeciwko wejścia do Tivoli. Ślepa meduza trafi, a głuchy usłyszy wrzaski z kolejki. Kto tam jest w łazience? Pan Wacław. Zamierzam wypchnąć z siebie Romea, bo w końcu ktoś się rąbnie. No i cóż takiego, powinni być przyzwyczajeni. On niedługo wyjdzie z łazienki. Za chwilę zaczną mu lecieć z kranu kawałki lodu. To co, do sklepu ci wystarczy? Kawałki lodu, optymistka. Aż tak doskonale mój piec nie działa. Kupisz kartofle? Tylko kartofle? Zdziwiłam się. Alicja zagadkowym spojrzeniem obrzuciła zastawiony śniadankiem stół. No, może coś więcej. Zobaczymy po śniadaniu. Tylko żebyś się nie ważyła zgubić rachunków. Ja ich nie gubię po drodze, tylko dopiero w domu. Przypomniałam jej godnie i z urazą. Państwo budcy opuścili wreszcie zarówno łazienkę, jak i pokój telewizyjny i pojawili się w salonie. Pan Wacław zaczął roztkliwiać się nad cudami, jakie dostrzegał wokół siebie, ale pani domu szybko go ukróciła, wzywając do stołu. Jak zwykle wręcz odruchowo spytała. – Kto chce jajko? – Ja chętnie, zgłosił się pan Wacław. – Bąbelku? – Nie, dziękuję, rzekła wdzięcznie Julia. O jajka Alicja pytała każdego gościa codziennie i prawdopodobnie czyniła to odruchowo i nawet zgoła bezmyślnie. Bo tysiąc razy tłumaczyłam jej, że nie chcę jajka, a jak będę chciała, sama jej powiem, więc może sobie darować pytanie. Jajka mam w domu, w ojczyźnie i mogę je spożywać, ile mi się spodoba w dowolnej postaci. W Danii wolę dansk salami i sałatkę z curry. Nic, jak do ściany. Ilekroć jednak ktoś chciał jajko, a zdarzało się to rzadko, sprawiał jej radosną niespodziankę i żywą uciechę. Zaciekawiło mnie teraz, czy przypadkiem pan Wacław trochę jej się tym jajkiem nie zasłużył. Możliwe, że nieco zmiękła, bo bardzo zachęcająco podsuwała im obiekty do oglądania i zwiedzania. Subtelnie brała pod uwagę związane z nimi wysiłki. Pan Wacław brał pod uwagę raczej koszty i pilnie wypytywał o cenę wstępu. Żeby mnie kto zabił, nie potrafiłabym powiedzieć, gdzie się płaci, a tym bardziej ile. Myliło mi się nawet Tivoli, które wizytowałam przeciętnie 3 razy na tydzień. Tyle wiedziałam, że wcześniej jest taniej, a później drożej. Jedynie wyścigi trwały niewzruszenie. 5 koron wstęp i 5 koron stawka, ale na wyścigi pan Wacław jakoś nie reflektował. Szalała w nim miłość do kultury i sztuki. Także do gór. Dania w góry słabo zaopatrzona. Co za szkoda. Górami upiększona byłaby krajem wprost idealnym. Istny raj na ziemi. Zaśnieżone szczyty rysujące się na horyzoncie, na które można się wspinać, pokonując przeciwności broniące cudów natury przed natręctwem marnych istot ludzkich. A jakiż tryumf, kiedy się je pokona, wdarłszy się hen wysoko i ujrzawszy świat u stóp. On zaś ma za sobą kilka takich osiągnięć, z których nieskromnie mógłby być dumny. Ale też i woda, żywioł uwielbiany. Chlapać się w niej, zanurzać, pluskać. Dania wszak leży na wodzie. Półwysep, wręcz cypel ramionami może objęty. Jakby z lubością w te ramiona się wtulał. Ekstaza niemal erotyczna. Jezus Mario, o czym my mówimy? Alicja przestała słuchać już przy wstępie na wyścigi. Przysięgłabym, że planuję zakupy spożywcze, których mam dokonać. Przecknęłam się na moment przy słowie pluskać. Kiwnęła głową, wyrwało jej się. A, tak. I chyba ugryzła się w język, więc zabrzmiało to jak aprobata, po czym znów popadła w zamyślenia gospodarskie. Julia milczała konsekwentnie, chociaż wyraz twarzy miała miły, a wzrok pełen ciepłego zainteresowania. Postanowiłam zadzwonić do Hani i zapytać, czy kiedykolwiek ta kobieta odzywa się sama z siebie, przez nikogo nie zachęcona. W najmniejszym stopniu nie robiła wrażenia debilki, w przeciwieństwie do drugiej żony mojego męża. Przeszedłszy na męża, zamyśliłam się i nie tylko nie słuchałam słowotoka, ale nawet zapomniałam sprawdzić, czy obliża łyżeczkę. Okazało się później, że Alicja też zapomniała. Nabrałyśmy obaw, że Marzena nie daruje nam takiego niedopatrzenia. Do męża przyplątał się mój aktualny więdnący Superman, który tym się różnił od pana Wacława, że sam z siebie z niczym nie wyskakiwał. Odpowiadał tylko na pytanie i służył wyjaśnieniami. Obszernie, z detalami i dobijająco człowiekowi temat już nosem wychodził. Za wszelką cenę chciał się odczepić, ale nie miał szans. Jeśli zaś zdołał uczynić marginesową uwagę, następowało jeszcze gorsze. Mianowicie na scenę świńskim truktem wbiegał nowy temat, równie starannie traktowany. Rezultat był okropny, istne szkolenie przymusowe, którego nie wolno zlekceważyć pod karą potępienia wiekuistego. I ja miałam w tej sytuacji pilnować łyżeczek? Do sklepów pojechałam obarczona zaleceniem Alicji, żeby kupić to, co trzeba, niekoniecznie najdroższe produkty, jakie uda mi się znaleźć, ale w każdym razie zdecydowanie mało pracochłonne. U siebie w domu też miewasz gości, zawarczała, i oni do ciebie swojego żarcia nie przynoszą, więc rób jak uważasz. Owszem, przynoszą. U siebie akurat gówno bym kupiła, bo tylko gówno w dzisiejszych czasach jest łatwo dostępne. Przypomniałam jej godnie i odjechałam. Pierwszy raz się zdarzyło, że Alicja na mnie zwaliła zaopatrzenie domu, chociaż miewała znacznie więcej gości. A w dodatku ostatnio właśnie przeszła na wcześniejszą emeryturę, żeby się zająć ukochaną ceramiką i swobodnie dysponowała czasem. Nigdy wcześniej. Najwyżej jakiś ten mały, przeoczony zakupek, drobiazg po drodze, ale całość? Bez uzgodnienia i narady? Dziwne. I nagle wszystko wydało mi się dziwne, z Alicją włącznie. Normalnie poleciałaby sama albo pojechała razem ze mną. Dlaczego teraz nie? Nie chciała zostawiać domu na pastwę Romea i Julii? Przecież Hania nie przysłałaby jej pary podejrzanych złoczyńców. Musiałam się odczepić od swędu tajemnicy, bo przypomniała mi się Elżbieta z Olafem. Przygniotła mnie odpowiedzialność i zakupy spożywcze w obliczu cudownej, kapitalistycznej obfitości odzyskały nagle swój urok. Zajęłam się rajem. Kiedy wróciłam z pełnym bagażnikiem, Alicja znów miała zęby dookoła głowy. Pan Wacław starał się pomagać jej w kuchni. Coś niewątpliwie wywinął. Nie dociekałam, wniosłam produkty i jak konsekwentna świnia uciekłam do ogrodu spalić co suchsze i drobniejsze gałęzie ze ścieżki, zmniejszając rosochatą kupę. Usprawiedliwienie miałam. Ostatnie chwile, za kilka dni zakaz palenia ognia w miesiącach letnich nabierze mocy i cały ten śmietnik zostanie aż do września. Julia półleżała na tarasiku na ogrodowym fotelu. Grubo usłane poduchami, więc chyba nie było jej zbyt niewygodnie. Chociaż siedzieć się na tym nie dawało, tylko właśnie półleżeć. Na wszelki wypadek dziabałam drewno i paliłam ten ogień odwrócona tyłem do domu, żeby nie brać udziału w niczym, co mogłoby się tam dziać. I znów uświadomiłam sobie dziwność. Cokolwiek dotychczas działo się u Alicji, było zachwycające. Może niekiedy trochę męczące, ale barwne, atrakcyjne i pchałam się do tego z najwyższą zachłannością, jak głodne stado do koryta. Jeśli nie włączać się czynnie, to chociaż popatrzeć i posłuchać. A teraz co? Upadłam na głowę? Czy to te skojarzenie z moim osobistym życiem, które budził pan Wacław? Ejże, chyba nie. Uporczywe milczenie Julii? Może trochę, ale nie całkiem. Atmosfera, coś w atmosferze. I czy oni cały czas będą siedzieli Alicji na głowie, nigdzie nie idą, nigdzie nie jadąc, niczego nie oglądając? Alicja wyszła z domu razem z panem Wacławem. Skierowała się na boczną ścieżkę przy Leszczynach i wskazała mu drogę do zasobników kompostowych. Pan Wacław niósł zapełnione wiaderko. Poszedł z nim dalej, a Alicja podeszła do mnie. Wyglądała tak, jakby wyrwała się z zaduchu i łapała odrobinę świeżego powietrza. Nie zjadłabyś czegoś? Od śniadania minęło już trochę czasu. Nadeszła pora na małą przekąskę. Wsparłam się na pomocniczym drągu, który tym razem wybrałam sobie odpowiednio długi. Zjeść bym zjadła, ale chyba pojadę do kiosku pod Irma i tam sobie kupię parówki. Mam powiedzieć, co o tobie myślę? Po pierwsze, to nie o mnie, a po drugie, ja myślę to samo. Poza tym, też możesz jechać pod Irmę i zjeść parówki, a ja przez ten czas poświęcę się i zostanę w domu. Nie mogę, jedno koło mi siedzi i akumulator mam wyładowany. Romeo cię popchnie, pojedziesz na obręczy, to blisko. Idiotka, to już wolałabym iść piechotą, 5 minut drogi. No 7, 10. A poza tym, słuchaj, nie chcę przesądzać, ale prawie głowę bym dała, że on jest partyjny. Spróbowałam ukoić jej uczucia. No i cóż takiego, moja ciotka też jest partyjna, a całkiem do niego niepodobna. Nie wątpię, że przede wszystkim z twarzy. Nie obrażaj mojej ciotki, zresztą figury też jest raczej niska i ma biust. I nie ma brody, jak sądzę. Zadzwoniłabym do Hani i Zbyszka, żeby się upewnić, ale musiałabyś siedzieć przy telefonie. Nie wiem, może ja się mylę, przedwcześnie to mówię, nie powinnam, dopóki sama się z tym nie uporam, ale coś mi nie gra. Kiwnęłam głową z zapałem, bo też mi nie grało i dorzuciłam opału do ognia. Śmietnik wyraźnie się zmniejszał. Czuję się zaszczycona, że mnie włączasz w połowie wątpliwości. Idiotka, a ten nabój zaraz załatwię do końca. Grubsze podgarnę pod kląb i pójdę posiedzieć, chociaż Hani i Zbyszka i tak o tej porze nie złapiesz. Hania stoi w kolejkach, a Zbyszek załatwia. Mogę posiedzieć w kuchni i tylko rzucać okiem? Możesz pod warunkiem, że nie zamkniesz się w łazience. Pan Wacław wyłonił się z pokrzyw z pustym wiaderkiem i dziarsko zmierzał ku nam, ale w połowie drogi zawahał się i skierował ku Julii na tarasiku. Możliwe, że wezwała go gestem. Obie stałyśmy tyłem do domu i nie mogłyśmy tego widzieć. A możliwe, że pchnęło go woniejące wiaderko, w którym odpadki roślinne wzmacniał aromat skorupiajek, stanowiących źródło wapnia. Alicja na wszelki wypadek odwróciła się przodem do domu. Ale, przypomniałam sobie, co on zrobił takiego, że wprawił cię we wściekłość? Obluzowała się śruba przy solniczce nad kuchnią, rzucił się ją naprawiać i zwalił całość na moją nową patelnię. Wgniótł jej dno. Po cholerę trzymałaś na wierzchu najnowszą patelnię. Zamierzałam jej użyć i właśnie wyjęłam. I solniczki już przy drzwiach do łazienki nie ma. Nie ma i tak zaraz nie będzie. Chwałaż Bogu, też ją kiedyś zrzuciłam, o ile sobie przypominasz. Popatrz, nawet obrzydliwość może się okazać przydatna. Prawie zaczynam go lubić. Obrzydliwość, podchwyciła z nagłym zainteresowaniem Alicja. Masz rację, chyba tu lata w powietrzu jakaś obrzydliwość. Nie wiem skąd się bierze, ani jak wygląda, ale gdzieś mnie uwiera. Skończ już z tą piromanią i zajmij się podglądaniem, a ja pójdę się zastanowić i przy okazji zadzwonię. Przy lunchu, który w końcu znalazł się na stole opóźniony nieco, a wyprodukowany z lekkim oporem naszego wnętrza i żywą pomocą pana Wacława, napoczęty przeze mnie, ukończony przez Alicję, pan Wacław na nowo rozwinął skrzydła. Natchnieniem okazały się 3 zasobniki kompostowe, z których jeden śmierdział potężnie spożywczo-roślinną zgnilizną, drugi ział wonią średnio, a trzeci prawie wcale. Objawiał się już tylko uczciwą, żyzną ziemią. Jeszcze nie przesianą, ale to nie miało znaczenia. Niczego równie wdzięcznego i romantycznego pan Wacław w życiu na oczy nie widział. Możliwe, że i nie wąchał, tę okoliczność jednakże jakoś pominął. Urok zakątka tonącego w bujnej zieleni, no owszem, zieleń istotnie była bujna, nikt jej jeszcze nie zaczął porządkować. Zaraz, co ten urok? A, natchnieniem dla poety. Nie wyłapałam, był, jest, będzie, powinien być. O podobnych miejscach pisał Wargacz, rany boskie, nie znam człowieka, jego poezje krótkie i przejmujące. A, to nic dziwnego, że go nie znam. Nie czytuję współczesnych poezji. Pan Wacław też się skusił, 2 tomiki wydał. Nie uważa się za poetę, jego domeną jest krytyka, ale ośmiela się sądzić, że mu nieźle wyszło. Poezja wymieszana z kompostem ogłuszyła mnie zdecydowanie i przestałam słuchać. Gorliwie zajęłam się łyżeczką do oblizywania. Majonez zawierały w sobie wszystkie sałatki z kartofli, z makreli i z curry. Czekałam chciwie na właściwy moment. No i proszę, doczekałam się. Mało poetycznie, ale za to dokumentnie i starannie oblizywał te łyżeczki po kolei. Widelec też, dwa razy. O, uszczęśliwie marzene. Alicja nie dostrzegła niczego. Najwyraźniej w świecie zaczynało jej być wszystko jedno. Piła kawę i patrzyła w ogród. Postanowiłam, że nigdzie już dzisiaj nie jadę i z herbaty przeszłam na piwo. Chociaż w Danii to żaden problem. Piwo za kierownicą nikomu nie przeszkadza, a do napoju od dawno byłam przyzwyczajona. Musiałabym wytrąbić cysternę, żeby się urżnąć. Zadzwonił telefon i jego dźwięczny terkot wydawał mi się jednym z najpiękniejszych odgłosów, jakie w życiu słyszałam. Alicji chyba też, bo wyjątkowo szybko podniosła się od stołu. Błyskawicznie opanowała odruch i nie tykając telefonu w salonie, od razu poszła odebrać w swoim pokoju i dokładnie zamknęła za sobą drzwi. Nic się w tym domu nie działo normalnie. Nigdy, ale to nigdy, Alicja nie zamykała swoich drzwi. Bardziej czy mniej, zawsze pozostawały uchylone. Zamknięte były raz, kiedy nie mając absolutnie żadnego innego wyjścia, bardzo wiekowej cioci Torthilda oddała swój pokój i swoje łóżko i skutki zamknięcia okazały się niemal katastrofalne. Z żadnymi telefonami natomiast nie ukrywała się, nie miała powodu. A teraz zamknęła. A pewnie ja też bym zamknęła. Aktualni goście nie wiedzieli przecież, że nigdy nie zamyka. Nie było ich dostatecznie długo, żebym zdążyła zadać intrygujące mnie nieco pytanie. Ten nieopanowany wodolej miał piękny, radiofoniczny głos. Znałam się na tym, bo mój mąż też miał taki, a nawet jeszcze lepszy. Zgodnie z posiadanym talentem pracował jakiś czas jako speaker, więc dlaczego ten słowotok nie? Ależ tak, oczywiście. Od czasu do czasu, broń Boże, nie chce się angażować na stałe, bo już człowiek czuje się uwiązany, a jemu wszelkie więzy nader wstrętne. Ułamek sekundy to był, coś drgnęło w oczach Julii. Zgasiła to natychmiast, jak zwykle wykorzystując kwiatki. O, niech ja w domu nie nocuję, coś tu wisi w powietrzu. Elżbieta, powiedziała Alicja wróciwszy, nie zdołała całkowicie ukryć ulgi w głosie. Już dopływają, będą tu za pół godziny. Czy państwo widzieli moją kwitnącą Jukę? Nie tę tutaj, przed domem, ta jest młodsza, tylko z drugiej strony, za atelier. Pierwszy raz mi tak pięknie zakwitła, jak się pójdzie dołem, dookoła klombu można obejrzeć. Nic męczącego. Ja chętnie, rzekła Julia i pierwszy raz z własnej inicjatywy rozszerzyła wypowiedź, okazując skruchę. Przepraszam, że nie pomogę przy sprzątaniu, ale obawiam się, że mogłabym coś upuścić i stłuc. Jeśli trzeba, Wacław mnie zastąpi. Alicja zaprotestowała ze straszliwą gwałtownością, ale zarazem tak elegancko, że wprawiła mnie w podziw. Cała życzliwość świata biła z niej, kiedy wyrażała pogląd, że pan Wacław powinien raczej pomóc żonie, to po pierwsze, a po drugie jest, jak widać, niezwykle wrażliwy na uroki roślinności i też ma prawo ponapawać się kwieciem. Ona sama, posiadaczka kwiecia, jest z niego bardzo dumna. Tylko drewniany wół nie poleciałby oglądać Juki. Postanowiłam bezwzględnie postarać się o własny ogród i posadzić w nim coś równie niezwykłego. Ledwo wyszli, Alicja skorygowała informację o Elżbiecie. Wcale nie dopływają, tylko już dopłynęli. Dzwonili z automatu w porcie. Zaraz tu będą. Uprzedziłam ją, że zastanie tu wodoleja i słowotoka, ale się nie przejęła. Jeszcze nie widziałam, żeby Elżbieta czymś się przejęła. Owszem, wyobraź sobie, przejmuje się pacjentami, tyle że po swojemu. Więcej jej nie powiedziałam, zapomniałam ją ostrzec przed tymi... Zaraz, co to było? Z tymi ramionami w morzu. Króciutko szukałam w pamięci. Zdaje się, że ekstaza erotyczna. Tak mi się właśnie wydawało, nie słuchałam dokładnie i teraz mi trochę głupio, że jej nie ostrzegłam. Ale skorzystałam i zadzwoniłam do Hani i Zbyszka. Miałaś rację, nie było ich w domu. A propos, na obiad chcą rybę i polską wódkę. Mam nadzieję, że Elżbieta z Olafem, a nie Hania i Zbyszek. Dla Hani i Zbyszka chwilowo obiadu nie robię. Kupiłaś rybę, czy mam iść do atelier i otworzyć zamrażalnik? A on się w ogóle otwiera? Zgłupiałaś chyba, oczywiście, że się otwiera i mam tam lody. Tu też. Gdzie? W zamrażalniku. Co ty powiesz? Mam? Myślałam, że już zjedzone. Nie, zapomniałyśmy wczoraj wyjąć tę resztę, bo wyglądała mało elegancko. Z lodami w ogóle rób co chcesz, ale do ryb chodzić nie musisz. Kupiłam normalne filety, bez nadzienia. Wolę te z nadzieniem, tylko one do kartofli nie pasują, więc się poświęciłam. Dajemy wino? Było francuskie stołowe, więc też kupiłam na wszelki wypadek. Bardzo dobrze, właśnie, dajemy. Zaciętość w głosie Alicji zrozumiałam doskonale. Pochwalam, to całkiem jak z tym tańcem. Zapychająca do ostatecznych granic zmywarka Alicja odwróciła się do mnie gwałtownie i spojrzała podejrzliwie. Z jakim tańcem? Z winem się nawet kojarzę, ale z rybami? Nie, to jeszcze niedawno. Co ja mówię, jeszcze i dziś. Odmówisz tańca jakiemuś w znajomym gronie, wykręcając się czymkolwiek, a zaraz potem pójdziesz tańczyć z innym. Znaczy, tego poprzedniego obraziłaś. Mam na myśli eleganckie towarzystwo. Po odmowie jednemu z drugim nie wypada. Wiesz o tym lepiej ode mnie. Ostatnio jakoś wyleciało mi z pamięci. Myślisz, że z winem wyjdzie podobnie? Sama też tak myślisz. Ja chyba lepiej wiem, co myślę. A nie myślisz? Z uciechą. Przez chwilę Alicja nadłamywała w sobie wrodzony opór. No może. A do tej zmywarki już nic więcej nie wepchniesz. Uwierz mi na słowo. Może jednak ją włączyć do obiadu, zdążę odwalić robotę. Lepiej niech zacznie przed wodolejem. Ugryzłam się w język, bo państwo Buckowie pojawili się na tarasie. Cholera krótko tej łuka oglądali. Alicja ich wyczuła, nie widząc, ale nie ucięła nagle rozmowy, przytknęła guzikiem. Na twoją odpowiedzialność. Jeśli mi tu świecisz optymizmem, zabraknie nam talerzy. Tylko filiżanki zostaną. Proszek, jęknęłam. Proszek wsypałam już wczoraj, żeby nie zapomnieć. Może coś pomóc? Włączył się gorliwie pan Wacław. A tak przy okazji zgubiła pani w ogrodzie dwa długopisy. Właśnie je znalazłem. Bardzo proszę, zabrudziły się ziemią. Może oczyścić? Położył na bufecie dwa zwyczajne długopisy. Jeden niebieski, drugi żółty. Cóż to za przepiękny kwiat. Jeszcze u nikogo w ogrodzie nie widziałem tak kwitnącej juki. Ona z pewnością wymaga jakichś specjalnych zabiegów. Pomyślałam, że zabiegów zaraz będzie wymagał pan Wacław, z tym, że chirurgicznych, w ogóle upatrunkowych. No nic, Elżbieta za chwilę nadejdzie, ale chyba o robaczkach będę już mogła jej powiedzieć. Alicji o mało szlak nie trafił na miejscu, ale opanowała się do tego stopnia, że nawet przygasiła zęby. Wzięła długopisy do ręki. Już długo nie oglądałam tej juki, chętnie na nią popatrzę. Pójdzie pan ze mną i przy okazji pokaże mi pan, gdzie pan znalazł te długopisy i który był w którym miejscu. Tak się składa, że one nie zostały zgubione, tylko zaznaczały miejsce posadzenia cebul, o tej porze roku niewidocznych. Wszędzie zostawiam stare długopisy w odpowiednich kolorach i znajdzie ich pan w moim ogrodzie jeszcze bardzo dużo, ale może niech pan jednak nie szuka. Panu Wacławowi zamurowało gębę, niestety na krótko. Już na tarasie, zaraz za drzwiami, rozpoczął ekspiację cichnące w miarę schodzenia za kląb. Julia odsunęła krzesło i usiadła przy stole. Robiła wrażenie, jakby coś w sobie musiała przełamać. Czy stała się jakaś wielka szkoda? Spytała z odrobiną niepokoju i troski. Nie do uwierzenia, odezwała się pierwsza. Musiało z Alicji nieźle strzelać, a fajerwerki dla osób obcych były oczywiście niezrozumiałe. Usiadłam również. To zależy. Jeśli miejsce pobytu długopisu zostanie odnalezione, żadna, jeśli nie, dla Alicji ogromna. Jeden rok starań zmarnowany. Mogę pani wyjaśnić, jeśli pani chce. Bardzo proszę. Ona mafiała na punkcie tulipanów i cały ogród nimi zapycha, robiąc z nich przepiękne zestawienia kolorystyczne. Ustawicznie dosadza nowe. Zdaje się, że dawno przekroczyła już 3000, a w porze sadzenia w ogóle ich nie widać. Liście nikną, tylko cebulki w ziemi zostają, więc zaznacza kolory. Tych zepsutych długopisów ma około 1000, no może kilka mniej. Wtyka je w odpowiednie miejsca, bo właśnie są kolorowe i wszystkie kolory pamięta. Może zapomnieć, jak się nazywa, ale to pamięta. Żółte oznaczają zapewne żółte. Białe to białe, a niebieskie mogą być też białe, ale inne, względnie niebieskie, fioletowe, łososiowe, różowe. Najprędzej coś od odcieni różowych, bo różowych długopisów jest mało, a tulipany ona ma takie od najbladszego różu aż po prawie do czerni. W dodatku ma strzępiaste, papuzie, dwubarwne. Pojęcia nie mam co jeszcze, bo ciągle dosadza, mając tu rozmaitości z Holandii. Wygląda to wstrząsająco, widziałam na zdjęciach. Powiedziała, że zabija osobę, której zaproponuje wyjazd z domu w porze kwitnienia tulipanów. Dwa razy dała się namówić i straciła ukochany widok. Nigdy więcej. Robi zdjęcia tej orgii i kiedy już przekwitną, siedzi i wpatruje się w nią w upojeniu. Nie napije się pani piwa? Zaschło mi w gardle, bo śpieszyłam się, żeby wszystko powiedzieć, zanim Alicja wróci. Po co mają dodatkowy szlak trafiać? Podniosłam się, wyjęłam z lodówki butelkę ukrytą pod sałatą, otworzyłam i sięgnęłam po papierosy. Julia za piwo podziękowała, wpatrywała się we mnie i słuchała wręcz zachłannie. Mówiłam, żeby używała czegoś innego, bo długopis każdy uprzejmy nadgorliwiec znajdzie, podniesie i dostarczy jej z triumfem. To nie, nic innego jej nie pasuje. Właściwie ma rację, albo to będzie coś użytecznego i skutek taki sam, albo przy byle patykach ona sama się nie połapie. Zresztą różne bulwy i kłącza tu w grę wchodzą, osłonięte późniejszymi roślinami. A co do wstążeczek, Alicja nie ma cierpliwości. Poza tym z doświadczenia wiem, że wstążeczki po tych paru miesiącach tracą kolor i za cholerę nie wiadomo, co to jest. Czerwone, pomarańczowe, białe czy żółte. Długopisy rzeczywiście najlepsze. A druty do wełny? W czterech kolorach i ani jednego więcej. Zabawki dziecięce, jakieś kulki na patykach, to samo co z długopisami. Każdy złapie i przyniesie. Alicja, takie znalazłem, pewnie zgubiłaś, a teraz ci potrzebne. Myślę, że kiedyś ona kogoś naprawdę zabije. Może kawy? Kawy chętnie, a gdyby tak zawiesić napis, nie przynosić niczego z ogrodu. Coś podobnego. Julia ze mną rozmawia. Jakaś zapora pękła? Czajnik zagulgotał, mało wody w nim było. Wyjęłam jedną z nielicznych jeszcze czystych filiżanek. Reszta utensyliów stała na półeczce pod stołem. Podetknęłam jej wszystko pod nos. Musi pani sama sobie nasypać, bo ja w kawie wprawę nie mam. Tu jest śmietanka, proszę bardzo. Co do napisu, to polecenie najwłaściwsze dla kota, który przynosi różne świństwa z myszami na czele. Z Alicją nie przejdzie. Ustawicznie coś rzeczywiście potrzebnego plącze się po ogrodzie i trzeba to zbierać. Chyba jedyne wyjście to te zdjęcia, szczególnie, że ona umie je robić i da się z nich rozpoznać, które jest które. – O, kawa! – powiedziała Alicja od drzwi tarasowych ożywionym głosem. – Może ja też bym się napiła? Jest jeszcze jakieś czyste naczynie? – Rozumiem, że państwo pożądane ślady odnaleźli – rzekłam wytwornie. – Z naczyń prawie wszystkie garnki są czyste, także patelnie, ale parę filiżanek też się znajdzie. Starczy ci tej wody, a dla ludzi zaraz dogotuję. – Ślady odnalezione – radośnie odpowiedział za Alicję pan Wacław. – Pamiętałem, już zrozumiałem swój błąd, za który kajam się z najgłębszą skruchą i obiecuję uroczyście niczego więcej. – Jeśli znajdzie pan duży brylant, może go pan przynieść – zezwoliłam łaskawie i przytknęłam napełnionym czajnikiem. Rozmowa z Julią straciła szansę na rozwój. Pan Wacław wsiadł na dwa tematy równocześnie, opisywał małżonce wyprawę w dziką dżunglę i wyjawiał swój osobisty stosunek do brylantów oraz innych drogocenności. Przyglądałam się Alicji, dowiadując się o jej szaleńczych krzykach szczęścia i euforycznych podskokach na widok dziurki po długopisie, ale nic mi z tego przyglądania nie przyszło, bo nie słuchałam. Rozsądnie i przezornie mogłoby jej do zębatego uśmiechu głowy nie starczyć. Alicja i krzyki. Czy ten facet jest w ogóle normalny? Dywagacje na temat właściwości efektownych kolorystycznie minerałów i miażdżącej krytyki traktującego o nich dzieła jakoś mi kompletnie umknęły, bo znów zajęła mnie dziwność. Przecież we wszystkich innych wypadkach, pełna współczucia dla Alicji i zaciekawiona poszukiwanymi śladami, poleciałabym też wziąć udział w niweczeniu małej, bo małej, ale jednak klęski. A tu nic. Na krok się nie ruszyłam, odrzuciło mnie. Może Julia? Ale na Julię wszak już straciłam nadzieję. Niech ta Marzena przyjedzie, muszę to z kimś porozważać, bo inaczej kreteńska atmosfera przegryzie mnie na wylot. Słuchać Alicja nie słuchała, ale zęby zaczynały jej się mnożyć. Szczęknięcie furtki i głosy na zewnątrz zabrzmiały niczym muzyka niebiańska. Elżbieta z Olafem, nareszcie! Ja mówię po polsku, ja mówię po polsku! Zabrzmiało radośnie i dumnie już na dziedzińczyku. Mówi, mówi, nie słuchajcie go. Uspokoiła nas Elżbieta od progu przedpokoju i nie oglądając się za siebie wkroczyła dalej. No tak, na to czekałam. Nie straciła nic ze swojej urody zmęczonej Madonny. Przeciwnie, nawet chyba jeszcze wypiękniała. Charakter natomiast jej został. W nosie miała bagaże. Weszła z torebką przewieszoną przez ramię, z bagażami kotłował się Olaf. Zerwali się wszyscy z wyjątkiem Julii, która wstała z krzesła powoli i zastygła przy oparciu. Nawet jeśli Elżbietę zdziwiło nasze przesadnie entuzjastyczne powitanie, nie zareagowała na nie nijak. Weszła dalej, bo w przedpokoju Olaf z bagażami nie bardzo się mieścił. Pan Wacław grzecznie, ale z niecierpliwą chciwością oczekiwał swojej kolejki. Nie dało się zwlekać dłużej. Goście z Polski, państwo budzcy, zaczęła salonowo Alicja. No i cześć. Namiętnym gestem pan Wacław chwycił Elżbietę w objęcia i ją obcałowywać ogniście, czemu w obliczu jej urody właściwie trudno się dziwić, szczególnie po kuzynce Grecie. Elżbieta niewątpliwie zdążyła już przywyknąć do osobliwych zachowań pacjentów, ale tu zaskoczenie zrobiło swoje. Pacjentów w domu Alicji raczej się nie spodziewała. Udało jej się weprzeć pięściami w klatkę piersiową napastnika i tyle. Odepchnąć go już nie, odchylała tylko twarz i na tę chwilę właśnie natrafił wchodzący Olaf. Hej, kotas! Krzyknął straszliwie, upuścił torby, z których jedna zabrzęczała i rozdzielił złączoną parę tak, że pan Wacław poleciał aż na fotel salonowy, a ponieważ był wysoki, na opercie trafił tyłkiem, przewinął się jakoś dziwnie i zastygł w pozycji siedzącej, odwrotnej do powszechnie przyjętej. Z nogami w górze, a stałem za plecami. Elżbietę mimo wzburzenia Olaf oszczędził, nie wylądowała na dziedzińczyku. Cofnął ją zaledwie do progu salonu, gdzie uchwyciła się futryny. Co to było? Spytała bez wielkiego zainteresowania i od razu uznała za stosowne wyjaśnić. Mówił wam przecież, że mówi po polsku, trochę mu się myli. Cudem chyba udało nam się zachować jako tako przyzwoicie. Pan Wacław wygrzebał się z fotela, zdziwiony, zmieszany, zmartwiony. Sumitował się, czymś usiłował usprawiedliwiać, ale tak mętnie, że nie tylko Olaf, ale także i polskojęzyczne osoby nic z tego nie zrozumiały. Olaf bystrym i gniewnym wzrokiem obrzucił wszystkich. Wokół mu zaiskrzyło, znienacka rzucił się na Julię, też ją chwycił w objęcia i ucałował w oba policzki równie namiętnie i do tego wyzywająco, przy czym chmurnie popatrzył na potencjalnego rywala. Rywal odpowiedział eleganckim ukłonem i obaj z tego doszczętnie zgłupieli. On ma temperament, westchnęła Elżbieta. Nie zdążyłam ci o tym powiedzieć, zresztą nie wiedziałam, że trzeba. Mogę coś tam zrobić? Przywieźliśmy zimne piwo. Rób co chcesz, tylko wynoście się z tej kuchni, zażądała Alicja, kryjąc chichot pod radosną gościnnością. Do salonu proszę, tu za jakiś czas zacznę robić obiad. Elżbieta, jeśli miałaś na myśli kawę, to może być i dla mnie. Elżbieta również pomieszkiwała u Alicji przez dłuższe i krótsze okresy czasu i umiała się zachować. Można ją było zostawić samą. Nie wtrącałam się do niczego, chłonąc sytuację, niepewna, czy zdołam wytrwać w opanowaniu, bo aż tak pięknych scen się nie spodziewałam. Lekceważąc salon, zdopingowane przez Olafa towarzystwo przeniosło się na taras. Będę wodka? Dopytywał się Olaf, wciąż żywiutki, ale już promienny. Do diner, polsk wodka. Na tym chwilowo jego zasób polskich słów się skończył. Przeszedł zatem częściowo na duński, a częściowo na angielski. Przyglądała mu się z wielką sympatią. Prawdziwy Szwed, wysoki, jasnowłosy i kościste, z tym, że na tych kościach wyraźnie rysowały się mięśnie i ścięgna całkiem niezłe, jak zresztą można było wywnioskować z zataku zazdrości. No i refleks, bo od razu wypatrzył właściwą osobę do zemsty, to znaczy refleks się nigdzie nie rysował, tylko dało sobie znać poniekąd czynnie. Ulga, która pojawiła się w powietrzu i gdzieś dookoła, uświadomiła mi dogłębnie, jaki gniot ciążył nad nami przez cały czas. Nie wydawało mi się, że on istniał i diabli wiedzą, skąd pochodził. Teraz wreszcie na jego miejsce wskoczyła jaka taka równowaga. Nawet Alicja, z grzeczności skrywająca wewnętrzne doznania, prawie całkowicie wróciła do siebie. Elżbieta komplikacjami językowymi nie przejmowała się w najmniejszym stopniu. Stefana jeszcze nie było, spytała, zastawiając stół napojami. Stefana? Zdziwiła się Alicja. A miał być? Wraca z Polski okrężną drogą i zamierza wstąpić do ciebie. Miałam cię o tym zawiadomić, więc pewnie będzie. To świetnie, dawno go nie widziałam. Właśnie mówił to samo o tobie. Stefana znałam ze słyszenia. Od wielu lat jeden z najlepszych przyjaciół Alicji. W zasadzie architekt, chociaż hobbystycznie uprawiał licznie inne zawody, głównie historię, a równolegle z nią dziennikarstwo. Mieszkał na stałe w Szwecji, miał tatusia Szweda i szwedzkie obywatelstwo. Mamusię Polkę, a interesował się wszystkim. Nasłuchałam się o nim mnóstwo od nieskończoności, a w życiu człowieka na oczy nie widziałam nawet na zdjęciu. Pojawiła się szansa, że go wreszcie zobaczę. Lubię poznawać ludzi optecznie. I od razu błysnęło mi, że nie ma siły. Trzeba już będzie zużytkować atelier. Nie da rady inaczej. Stefan polata sobie po ogrodzie i przez tarasik do łazienki. Podobno zdrowy i bardzo sprawny fizycznie, więc mu nie zaszkodzi. Elżbieta przywlokła z kuchni stołek dla siebie i na tym zakończyła swoją ożywioną działalność gospodarczą. Olaf usiłował rozmawiać ze wszystkimi równolegle, co nie wychodziło mu najlepiej. Alicja nie nadążała z tłumaczeniem i poprawkami. Elżbieta dopomagała skąpo. Pan Wacław ku własnej zapewne udręce brał udział nikły. Władał podobno tylko francuskim, mało przydatny w Skandynawii. I oto nagle ujawnił się cud. Okazało się, że Julia doskonale zna angielski. Pan Wacław, koniecznie usiłując się wtrącić, sam tę tajemnicę bardzo gromko wyjawił. No i przepadło. Nie mogła już poprzestać na swoim tak proszę i nie dziękuję. Temperamentny Szwed bowiem zadawał pytania. Wszystko chciał wiedzieć, wszystko go ciekawiło. Polska jako kraj intrygowała go do szaleństwa. Dużo mu akurat ta nieszczęsna kobieta mogła powiedzieć o wodogrzmotach Mickiewicza i tańcach góralskich, o polowaniach w Białowieży i połowach ryb słono- i słodkowodnych w rozmaitych akwenach. A ryby najwyraźniej w świecie bardzo lubił. Głównie interesowały go pstrągi w górskich potokach poławiane kłusowniczo. Więcej zapewne dowiedziałby się od niej o konfliktach historycznych i szwedzkim potopie. Elżbieta siedziała na swoim stołku tuż obok mnie, szturchnęłam ją. Uwolnij na chwilę panią Julię i powiedz mu o węgorzach w Zalewie Wiślanym, jeśli dotychczas nie mówiłaś. Co o węgorzach w Zalewie Wiślanym? Ściągając na siebie ogólną uwagę, z zimną krwią wyjawiłam dobitnie. Przez parę lat po wojnie węgorze w zalewie biły wszelkie rekordy. Wielkie krowy, grube jak dwie ręce, a nie jedna, i tłuste jak tłuczone świnie, a było ich tyle, że się w wodzie nie mieściły. Odżywione jak się patrzy, bo w chwili przechodzenia frontu potopiły się tam tysiące uciekinierów. Przed ruskimi tak spieprzali, a statki szły na dno jeden za drugim. Narodowość uciekinierów węgorzom była obojętna, z natury są mięsożerne. I co się z tymi węgorzami stało? Nic. Zostały skonsumowane z wielką przyjemnością i apetytem. Do dziś ze łzą w oku są wspominane przez to starsze osoby. Co to za upiorny pomysł? Żaden pomysł, fakt. Sama święta prawda. Powiedz mu, niech wie. Elżbieta we wszystkich sytuacjach również zachowywała zimną krew. Przerwała Olafowi i wystąpiła z informacją, bo co jej szkodziło. Polski tekst w moim wykonaniu zrozumieli wszyscy, szwedzki natomiast tylko Olaf i częściowo Alicja. W głębokiej ciszy, jaka zapanowała nad stołem, słuchali z lekką zgrozą. Olaf nie, bez zgrozy. Przysięgłabym, że też mu łza w oku błysnęła i westchnął z głębokim żalem. Jaka szkoda, skomentował smutnie, rzecz jasna po szwedzku, więc Elżbieta musiała przetłumaczyć. On żałuje, że go tam wtedy nie było, dodała spokojnie od siebie. Szczerze mówiąc, ja też żałowałam. Tego rodzaju wtórny kanibalizm w najmniejszym stopniu by mi nie przeszkadzał. Spojrzałam zatem na niego z sympatią pełną współczucia. Alicja wygrzebała się z fotela. Nie przeszkadzajcie sobie, rzekła jakoś dziwnie, chyba w czterech językach równocześnie, bo i niemiecki jej się przyplątał. Zacznę robić obiad, będą ryby. I w progu domu, niczym grom z jasnego nieba, zastopowało ją słowa gościa, najwidoczniej starającego się zniwelować nieco własną wcześniejszą gwałtowność. – Pan Wodolej, piwo? Życzliwym gestem Olaf wręczał panu Wacławowi otwartą butelkę piwa. Całe cztery okropne sekundy milczenia. – A, właśnie! – rzekła żywo i beztrosko Alicja od drzwi salonu. – Już zaczęli apele o wodę. Powiedz im. I znikła, znaczy padło na mnie. – Zaczęłam z miejsca, nie pozwoliwszy nikomu dojść do słowa. No nikomu jak nikomu, jednej osobie, zagadać nie takt. Danii brakuje wody wbrew pozorom, bo geograficznie tkwi w wodzie, ale to słona, a brakuje słodkiej, więc co roku apelują do społeczeństwa, żeby oszczędzało. To nie znaczy, że ludzie mają się nie myć, nie prać i nie zmywać garnków, tylko nie lać niepotrzebnie. U siebie w domu odkręcam kran i ona leci, a ja odbieram telefon albo co, a oni tutaj zakręcają. Myję zęby, a ona leci. Tu z grzeczności i dla świętego spokoju w trakcie zębów zakręcam. Duńczycy się stosują, bo to porządny naród. Już im chyba w nauk weszło. Olaf, jest jeszcze trochę piwa. Z całego mojego gadania Olaf oczywiście nie zrozumiał ani słowa, ale pytania o piwo owszem. Natychmiast wyciągnął flachę, a co do reszty bardzo liczyłam na to, że pan Wacław weźmie ją do siebie. Nie wziął, aczkolwiek temat podchwycił, zaczął o studniach Napoleona. Rany boskie, małżonka milczy. Istotnie, coś okropnego.